Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią minister Marzenę Machałek, wiceministra edukacji narodowej. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ja też serdecznie witam i serdecznie pozdrawiam.
Czas wakacji, a my chcemy porozmawiać o szkole, bo polska szkoła się zmienia. Padła już, pani minister, bariera miliona wniosków złożonych online o Dobry Start. Program, który zostanie uruchomiony już 1 września. Ogromna pomoc dla rodziców przygotowujących dzieci do pójścia do szkoły.
Właśnie bardzo się cieszę z tego programu, zwłaszcza, że przez wiele lat uczyłam w szkole podstawowej i zdaję sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla rodziców jest przygotowanie dzieci do szkoły, jakim problemem jest zakup wszystkich potrzebnych przedmiotów, podręczników, ale chcę powiedzieć, że to jest istotne, to jest ważne i cieszę się, że ten program pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił i dzisiaj on jest bardzo sprawnie realizowany. Myśmy wspólnie z Ministerstwem Rodziny przygotowali założenia do tego programu i odpowiednie akty prawne. Oprzyrządowanie tego programu to można powiedzieć jest realizowane na programie 500+ i to się wszystko bardzo dobrze sprawdza. Jeszcze chyba milion nie padł, proszę ojca, bo z danych z godziny 9.50 my mamy, że to jest 800 tysięcy wniosków, ale to i tak jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że to świadczenie według naszych danych trafi do 4.600.000 dzieci wychowujących się w prawie 3.400.000 rodzin, czyli to ogromny zasięg programu, który będzie kosztował rocznie około 1,5 miliarda, a więc zasięg finansowy, zasięg trafi do wielu rodzin, wzmocni rodziny, ale przede wszystkim to jest też taki przykład i takie świadectwo tego, że rząd, że my przywiązujemy ogromną wagę do edukacji, do inwestowania w dzieci i ten program o tym świadczy. Cieszę się, że on jest tak popularny i że tak sprawnie następuje wykonanie tego programu. Także apelujemy, żeby dalej te wnioski w taki sprawny sposób składać, bo to rzeczywiście wielkie wsparcie dla rodzin.
Pani minister, polska szkoła się zmienia, różnego rodzaju reformy, które są wdrażane dotyczące formatu polskiego szkolnictwa. Do jakiej szkoły dzieci pójdą 1 września?
No bo dobrej szkoły pójdą oczywiście i pierwszy etap bardzo ważnej reformy za nami. Reformy, która uspójniła system edukacji i wychowania, która spowodowała, że nadaliśmy rangę kształceniu ogólnemu, odbudowujemy liceum ogólnokształcące. Oczywiście jest to proces. Wbrew temu, co próbuje mówić totalna opozycja, to się wszystko nie dzieje z dnia na dzień. Jest to dobrze przygotowane. Samorządy sprawdziły się w wdrażaniu tej reformy. Ministerstwo wcześniej przygotowało wszystkie akty prawne, ustawy, rozporządzenia i dzisiaj można powiedzieć, że ten etap reformy jest wdrażany, to wszystko trwa. Natomiast przed nami następna ważna sprawa to zmiany w kształceniu zawodowym i to jest coś, nad czym dzisiaj bardzo mocno pracuję ze swoim zespołem w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim pracuję wspólnie z pracodawcami i to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie i wielka praca. Za nami, ale jeszcze przed nami jesteśmy na etapie uzgodnień międzyresortowych projektu zmian w ustawie Prawo Oświatowe, w innych ustawach i mam nadzieję, że od roku 2019 te zmiany wejdą. Mogę powiedzieć, jeśli to jest tak, zainteresowanie, dlaczego tak ważna jest reforma kształcenia zawodowego. Dzisiaj patrząc na to, co się wokół nas dzieje, mamy w zasadzie od 3 dekad najniższe w Polsce bezrobocie. Natomiast to, co się dzieje z absolwentami szkół zawodowych, bo jeszcze nie branżowych i technikami, to i techników, to jest rzeczywiście bardzo niepokojące, bowiem dane Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że 40% młodych ludzi kończących zasadniczą szkołę zawodową, a 30% technika trafia na bezrobocie. Czyli z jednej strony mamy ogromne zapotrzebowanie na pracowników, a z drugiej strony szkoły, które niezbyt skutecznie i niezbyt trafnie przygotowują do zawodu. I to trzeba zmienić. Przypomnę jeszcze, ja o tym mówię, ale to jest bardzo ważne, że co rok wydajemy ponad 9 miliardów na kształcenie zawodowe. To jest subwencja, to jest budżet państwa, to są pieniądze infrastrukturalne. I przyglądając się tym statystykom, widzimy, że nie są one najlepiej wydawane. I nie mogą być, bo w polskim kształceniu zawodowym za mało jest pracodawców, za mało jest takiego myślenia, dlaczego, jak i po co kształcimy. W związku z tym, dlatego jest tak bardzo potrzebna ta reforma i tę reformę dosyć sprawnie, wydaje mi się, przygotowujemy. Za mną jest kilkanaście spotkań branżowych z pracodawcami, w których wzięło ponad 1000 pracodawców udział, z samorządami, z nauczycielami. Za nami kongres powiatów, gdzie zaprezentowaliśmy te zmiany. A przed nami sprawy legislacyjne i wdrażanie tych zmian, które są bardzo, bardzo potrzebne.
Dobry zawód i szkolnictwo zawodowe, o którym mówimy, pani minister, przez wiele, wiele lat był to obszar, jeżeli chodzi o naszą edukację, bardzo zaniedbany.
Rzeczywiście i tutaj warto powiedzieć, dlaczego tak się stało i dlaczego tak się stało. Mieliśmy kilka etapów albo kilka takich momentów po 1989 roku, kiedy nastąpiła zapaść kształcenia zawodowego, a więc szkoły zawodowe zaczęły upadać i w ogóle można powiedzieć, zostało ograniczone zainteresowanie kształceniem zawodowym. Pierwsza po 1989 roku wyprzedaż naszego majątku, upadek wielu zakładów pracy, w wielu wypadkach zupełnie niepotrzebny, upadek szkół i zapotrzebowania na kształcenie zawodowe. A później 1999 rok, reforma Handkego i ona w zasadzie tak postawiła ta reforma kropkę nad i niestety. I tutaj nawet nie to, że nie można było tworzyć szkół zawodowych, ale tak naprawdę właściwie z szkołami zawodowymi, które powinno się odbudowywać kształceniem do zawodu, bo to może lepsza nazwa, zaczęły się zajmować samorządy powiatowe, bo wtedy to było równocześnie z reformą administracyjną państwa. Te rodzaje, bo nie ma szczebli samorządu, które były najmniej do tego wyposażone finansowo, w związku z tym nie nastąpiła żadna odbudowa kształcenia zawodowego, tylko dalsze jego ograniczanie. Ale dzisiaj mamy tak ogromne potrzeby, jeśli chodzi o pracodawców, mamy tak ogromne potrzeby, jeśli chodzi o polską gospodarkę, żeby odbudowywać kształcenie zawodowe, że sytuacja to w zasadzie wymusza. Tylko trzeba się sobie zadać pytanie, po co chcemy odbudowywać kształcenie zawodowe i jak ono ma wyglądać. I tutaj absolutnie zgadzam się z takim myśleniem, które zostało wyartykułowane w strategii odpowiedzialnego rozwoju polskiego rządu, w której to strategii jest powiedziane, że rozwój gospodarczy służy rozwojowi społecznemu, a nie odwrotnie. Czyli to nie chodzi o to, żeby tu i teraz przygotować pracowników, tylko widzieć dobro ucznia, widzieć dobro społeczne, które jest oczywiście skorelowane z rozwojem społecznym i nie będzie rozwój społeczny z rozwojem gospodarczym, a tego rozwoju gospodarczego nie będzie, jak nie będzie dobrze przygotowanych pracowników. Tylko my już nie odtworzymy tej szkoły, jaka była i chyba nie chcemy jej odtwarzać, bo dzisiaj trzeba widzieć, jakie kompetencje, jakie umiejętności będą potrzebne za 4, za 5, za 10 lat. I to są zupełnie inne oczekiwania wobec ludzi, młodych ludzi, którzy będą wkraczać na rynek pracy, którzy będą budować swoje życie osobiste i zawodowe, co się ze sobą łączy. Więc trzeba też wyposażyć w takie umiejętności, które pozwolą na przygotowywanie się szybkie i zmiany zawodów. To znaczy, że to muszą być młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, która rozwija ich horyzonty i uczy uczenia się, ale wyposaża ich zarówno w umiejętności, jak i wiedzę teoretyczną. Szkoła przede wszystkim musi być bardzo mocno powiązana z pracodawcami. Ale też nie można widzieć to tu i teraz, bo nie możemy przygotowywać ludzi na 3-4 lata życia, tylko na całe życie. Ale chcemy, żeby pracodawca był w szkole. Przygotowujemy takie rozwiązania, by szkoła mogła otwierać kierunki wtedy, kiedy ma podpisane umowy z pracodawcą, zarówno jeśli chodzi o praktyczną naukę zawodu, jak i wyposażenie pracowni, jak i kształcenie nauczycieli, bo często jest tak, że nauczyciele zawodu, zdarza się, ja się z tym spotkałam, też w jakiś sposób oderwali się od rynku pracy, od gospodarki, więc nauczyciele też muszą być zorientowani w tym, co się dzieje na rynku pracy. I też na ten rynek pracy trzeba spojrzeć nie tylko w kategoriach, czy nie tylko w obszarze powiatu, ale szerszym, bo to się będzie zmieniało. Także chcemy tej dobrej szkoły przygotowującej do zawodu, ale dzisiaj też chcę powiedzieć, zaznaczyć, że w Polsce jest sporo młodych ludzi, którzy kształcą się w szkołach przygotowujących do zawodu. To są głównie technika i Polacy ufają technikom, ale trzeba bardziej przybliżyć, znaczy bardziej też powiązać technika z uczeniem praktycznym zawodu, bo dzisiaj jest wiele takich sygnałów, że uczniowie, którzy kończą technikum, nie są od razu przygotowani do podjęcia pracy. Polacy ufają bardziej oczywiście technikom, ale trzeba też odbudować zaufanie do kształcenia zawodowego, bo ono się źle kojarzyło. Etos pracy, trzeba odbudować etos pracy, trzeba odbudować etos zawodu i to też jest bardzo ważne, ale też dobrze informować młodych ludzi i ich rodziców o tym, jakie są możliwości, że można skończyć dobrą szkołę branżową, można skończyć technikum i mieć dobry zawód cieszący się w środowisku poważaniem. I tutaj jest wiele spraw i wiele rzeczy do odbudowania. Jesteśmy do tego gotowi. Przygotowaliśmy, tak jak powiedziałam wcześniej, rozwiązania prawne, uzgadniamy je. Ja przedstawiałam w tym tygodniu te rozwiązania prawne na Zespole Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W zeszłym tygodniu, w tym tygodniu na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. No, przyznam szczerze, że usłyszeliśmy, ministerstwo słyszało takie zdanie, rzeczywiście jest pod, że usłyszeliśmy, że samorządowcy są pod wielkim wrażeniem przygotowanych zmian, ale przed nami wszystkim jest bardzo dużo pracy, bardzo duże wyzwania.
Ostatnie pytanie, pani minister. Reforma edukacji na etapie, kiedy ministerstwo określiło pewną wizję dotyczącą zreformowania edukacji, pojawiały się bardzo liczne głosy, że proces likwidacji gimnazjów doprowadzi do wygenerowania ogromnej liczby bezrobotnych nauczycieli. Jak ta sytuacja wygląda po czasie?
No dzisiaj wiemy, że to oczywiście było straszenie. Niepotrzebne straszenie, bo znam wielu nauczycieli, przecież cały czas mam ze środowiskiem kontakt. To są moi koledzy, moje koleżanki, którzy się niepotrzebnie po prostu denerwowali. Wiemy, że powstało prawie 17 tysięcy nowych etatów. Wiemy, że to się przełożyło na ponad 10 tysięcy zatrudnionych dodatkowo nauczycieli. Doskonale trzeba powiedzieć i podsumowując, że ta reforma do tej pory wprowadzona, ona przebiega bez żadnych zakłóceń i to, co przewidywaliśmy, tak też się dzieje. I to, co mówiliśmy, że w wyniku reformy nauczyciele nie stracą pracy, że reforma chroni nauczycieli przed zwolnieniami, które wypływają z niżu demograficznego, który jest faktem. I dlatego też tutaj dalej mogę zapewnić, że my przewidujemy, kontrolujemy sytuację z tak zwanym podwójnym rocznikiem. Wiele powiatów się cieszy, samorządów powiatowych, że to będzie ratowało ich licea, że są przygotowani, będą mieli przygotowane miejsca dla młodych ludzi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że no, ja to doskonale pamiętam, jak były wdrażane reformy za czasów poprzedniego, rządów koalicji PO-PSL. Tu zupełnie nie liczono się z opinią środowisk związanych z oświatą. Ja prezentowałam wtedy klub parlamentarny przy kilku projektach, w tym głównym dotyczącym sześciolatków i ograniczeniu kompetencji kuratorów. No i ostrzegaliśmy, że to były złe pomysły. Dzisiaj Polacy, tak samo jak straszono, że przy tym, że odejdziemy od obniżenia wieku szkolnego, przymusowego, to nauczyciele stracą pracę. Nie, dodatkowi nauczyciele zyskali pracę, a rodzice, prawie 90, w tej chwili nie chcę przekłamać, ale przecież to ogromnej, zdecydowanej większości, prawie wszyscy decydują, by ich dzieci 7-letnie szły do szkoły. Ale to, co jest najważniejsze, to ważne jest, żeby nauczyciele nie stracili pracy, bo to są ludzie dobrze przygotowani do swojego zawodu, ale przede wszystkim ważna jest jakość edukacji, ważna jest szkoła, która jest bezpieczna i to, że nauczyciel, że rodzice z zaufaniem do szkoły podchodzą. I ja naprawdę spotykam się z powszechną opinią, że rodziców, że to dobrze, że ich dzieci zostają w tym samym środowisku, że zostają w siódmej, teraz w ósmej klasie, w tym samym środowisku, z tymi samymi nauczycielami, którzy znają dzieci, znają młodzież i wiedzą, jak działać, gdy sytuacje są trudne, których przecież w szkole nie unikniemy. Więc jednym słowem, reforma przebiega prawidłowo. Nauczyciele nie muszą się czuć zagrożeni, a wakacje mogą po prostu dobrze odpoczywać, z czego się też cieszą.
Pani minister, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Bóg zapłać, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią minister Marzeną Machałek, wiceministrem edukacji narodowej.